Wczoraj wieczorem Joe Biden wygrał w głosowaniu elektorów w USA. Czy to ostateczna klęska Donalda Trumpa? Czy uda się jeszcze odwrócić oszustwo wyborcze? Co dalej po przegranej Donalda Trumpa? Porozmawiamy o tym dzisiaj z naszym izraelskim gościem Elim Barburem. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki.
Witam Ciebie, witam Państwa i naszych gości.
I redaktor Cezary Kłosowicz, witam.
Dzień dobry Państwu.
A na łączach jest z nami redaktor Eli Barbur. Witamy Pana redaktora bardzo serdecznie. Halo, halo. Nie wiem, czy nas słychać. Mamy przerwę chwilową techniczną. Wczoraj w głosowaniu wieczornym elektorów wygrał Joe Biden. Elektorzy zdecydowali 306 głosów dla Joe Bidena przeciwko 232 głosom na Donalda Trumpa. Żaden z elektorów, można powiedzieć, nie zmienił tego głosowania tak, jak wygrał w Stanach. Czy to jest koniec już dla Donalda Trumpa? Czy Donald Trump ma jeszcze jakieś szanse? Jak odczytujecie, czy to już jest taki koniec, przegrał wybory? Trzeba to w końcu sobie jasno powiedzieć, czy są jeszcze szanse?
Teoretycznie wybory jeszcze musi zaakceptować te wyniki elektorów, głosy elektorów Kongres 6 stycznia. Wtedy jest taka ostateczne zatwierdzenie. Także no to jest tak, jak u nas się jest głosowanie, a dopiero Państwowa Komisja ogłasza wynik za jakiś czas. Tak samo tutaj, chociaż no znamy te liczby, no to jeszcze oficjalnie ma to dopiero zaakceptować Kongres i tu pewne rzeczy jeszcze mogą się wydarzyć. Są różne procedury, które mogą teoretycznie zmienić ten wynik. Tu ta strona Trumpa zadbała, żeby te możliwości pozostały otwarte przez wysłanie w tych kilku stanach kwestionowanych, gdzie uważają, że były oszustwa, swoich elektorów, którzy wysłali swoje głosy do Waszyngtonu i tu tak, przynajmniej tak jak to relacjonują, jaki mają plan, że jeśli w którymś z tych stanów zostanie stwierdzone przez sąd, że wynik jednak powinien być inny, to wtedy Kongres będzie mógł zaliczyć tych elektorów, którzy oddali głos na Trumpa i ewentualnie, jeśli to będzie w kilku stanach, to zmienić ten ostateczny wynik wyborów. Lub Kongres może też nie zaakceptować głosów z któregoś stanu i wtedy całkiem je odrzucić. Wtedy może się okazać, że Bidenowi zabraknie, chociażby nawet miał więcej niż Trump, to zabraknie mu do bezwzględnej większości, czyli 270 elektorów. Wtedy no, te wybory przejmuje Kongres głosuje Kongres, wybiera prezydenta.
Czyli dalej mamy tą sprawę, można powiedzieć, jeszcze opartą na sądach. Panie redaktorze, jak pan uważa, czy to głosowanie elektorów to już jest koniec Donalda Trumpa jako urzędującego prezydenta? Czy jest jeszcze szansa, żeby on te wybory wygrał?
No ja podejrzewam, że klamka zapadła niestety, bardzo z wielkim smutkiem o tym mówię. Pewnie państwo są dokładnie tak samo to odczuwają, ale no niestety, no w tej chwili to już wygląda na to, że no ten Biden zostanie prezydentem. Ale myślę, że główna batalia w tej chwili to już nie chodzi o to, że czy tam Biden wejdzie do Białego Domu, bo jak mówię, jest to raczej przesądzone, ale chodzi o to, że 5 stycznia odbywają się losowe wybory do Senatu w Georgii, w stanie Georgia. I tam chodzi o to, żeby to jest bardzo ważna walka, no, kardynalna sprawa, żeby Republikanie utrzymali większość w Senacie, prawda? Bo demokraci Bidena mają większość w Izbie Reprezentantów. No i chodzi o to, żeby Senat pozostał w rękach republikańskich, a jest to cholernie ważna sprawa, bo Senat zatwierdza wszystkie, no, większość tych najważniejszych nominacji politycznych w administracji waszyngtońskiej. Także jeżeli Biden będzie przeginać w stronę lewacką, a będzie pewnie, bo zanim stoi cała ta frakcja, to całe to skrajnie lewackie skrzydło, skrajnie lewicowe, no, skrajnie lewicowe skrzydło w łonie demokratów i naciska na niego, więc te nominacje mogą być składać, dotyczyć głównie dawnych ludzi Obamy, czyli no katastrofa i masakra. Senat będzie mógł, jeżeli zachowają większość w tym Senacie Republikanie, będzie mógł blokować te kretyńskie nominacje. Także to jest ta ważna sprawa i myślę, że jeżeli Donald Trump do ostatniej chwili nie ustępuje, to już tak naprawdę głównie chodzi o to, właśnie żeby wygrać te wybory w Georgii 5 stycznia. No i chodzi o to, żeby przygotować przecież grunt do kolejnego startu Trumpa w 2024 roku do prezydentury, bo pewnie on, znając tego polityka fantastycznego, jeśli o mnie chodzi polityka, to on nie ustąpi, no będzie walczył do końca i może wygrać, bo przecież ci demokraci teraz, jeżeli dorwą się do koryta, to na pewno nie będzie to idealna władza z punktu widzenia ani Amerykanów, ani reszty świata. No, będzie to... Pójdzie to wszystko w stronę jakiejś kretyńskiej komunizacji. Tam będzie się to inaczej nazywało, no ale to czysta komuna to jest. No. Tam się za to skrzydło lewicowe w szeregach Demsów, demokratów, to jest prawie że komuna. No. Także będą tam, na pewno wywoła to jakieś antyreakcje i szanse Trumpa moim zdaniem, no nie wiem, no przecież tutaj to trudno coś przesądzać, jeszcze 4 lata z góry, ale teoretycznie rzecz biorąc, no Donald Trump wróci. Taką nadzieję należy mieć, po prostu trzymać się tej szansy. No i on musi teraz przygotować grunt, a to nie jest tylko sprawa tych wyborów przecież do Senatu 5. Tak naprawdę ta batalia będzie się toczyła, jeśli chodzi o postępowanie najpierw jeszcze dochodzenie, potem ewentualnie sądowe przeciwko temu synkowi synkowi Bidena, temu Hunterowi, oskarżanemu o, czy podejrzewanemu na razie, no, o jakieś nielegalne kontakty finansowe z Chińczykami, z Ukraińcami, no z tym całym tym szemranym towarzystwem tam na Ukrainie, prawda, tymi tam oligarchami i tak dalej. No i z Chińczykami przede wszystkim. No i to są ciężkie jakieś pieniądze, nie tam parę milionów dolców, tylko jakieś tam mowa o 1,5 miliarda dolarów, jakieś nielegalne transakcje, to wszystko. Ten synek wykorzystywał fakt, że tatuś był wówczas, czyli Joe Biden był w owym czasie był wiceprezydentem, numerem 2 Obamy. No i tam za pleckami załatwiali sprawę. No to jest niesamowita historia i z pewnością Republikanie postawią na to, a sam ten fakt, że tego rodzaju dochodzenie, które się już toczy na szczeblu federalnym, bo powiedział to parę dni temu, przyznał to sam ten Hunter Biden, synek. Także ono się już toczy. Sam ten fakt podważy przecież jakoś tam, zdestabilizuje na pewno w poważnym stopniu tą administrację Bidena. Ciągle jeszcze pod znakiem zapytania, ale no już minimalnym tym znaczkiem, prawda? Bo jednak ta administracja pewnie powstanie, no. Także no to są poważne dźwignie, które mogą podważyć te całe rządy tego Bidena. Ja się boję, to brzmi cholernie spiskowo, od razu mówię, ale ja się boję, że tam jest jakiś taki numer jest przygotowywany przez demokratów z góry, że oni zakładają, że w taki czy inny sposób usuną... Będzie ten jakiś tam impeachment tam ze względów zdrowotnych. Joe Biden pójdzie w odstawkę, jednym słowem. No i zastąpi go ta Kamala, jak ona się tam, Harris. prawda? Czy jest skrajna lewaczka, no to jest kobieta, która utrzymuje stosunki także z lobby irańskim w Waszyngtonie, o czym być może w Polsce jeszcze nie słychać. Różne takie historyjki tam wyjdą. No i być może oni się liczą z tym, że nawet ten impeachment nastąpi z powodu tego synka Bidena. No, jeżeli ta afera, bo ta afera zdaje się ma ręce i nogi. No nie przypadkiem ukręcona została w tych ostatnich dniach przed wyborami przez te mass media w Stanach Zjednoczonych. Nie tylko mass media, także social media. Absolutny skandal. No to osobny temat jest w ogóle ta degrengolada w ogóle tych mass mediów. Tych mediów mainstreamowych tak zwanych i na to się nałożyły social media. Tragedia absolutna, bo to dotychczas była jakaś oaza wolności pewna, czy tam obiektywizmu jakiego takiego. W każdym razie swobodnego przepływu informacji, prawda? A to się okazało, że to wszystko jest także skorumpowane w sensie politycznym, być może także ekonomicznym, no na pewno. Ale głównie chodzi nam o politykę teraz, panie prawda? Także to perspektywy usunięcia tego Bidena to już nawet nie o to chodzi, bo być...
Halo, halo. Nie wiem, czy straciliśmy znowu połączenie z Tel Awiwem. Pytanie, postaramy się nawiązać jak najszybciej. Pytanie, ty jeszcze nie mówiłeś, czy to już jest koniec. No, redaktor Helibard mówi, że klamka zapadła. Wskazuje jeszcze na te wybory do Senatu. No, prawdopodobnie tutaj Republikanie wygrają, bo już mają 50 tych senatorów, brakuje im jednego, tak? Jeszcze demokratom brakuje dwóch. Także tu no, szanse na to wygranie są, ale no, pytanie jest takie, po pierwsze, za 4 lata Donald Trump, no, jak nie wygrał teraz, dlaczego miałby wygrać za 4 lata? Nie, słyszę, że już jest z nami pan Eli Barbour. Panie redaktorze, no, mówi pan o takich szansach właśnie Donald Trump za 4 lata, czy skazanie, czy w ogóle osądzenie syna Joe Bidena, to jest Huntera Bidena, no ale jeśli Joe Biden będzie tym prezydentem, czy jest w ogóle szansa, żeby skazać wtedy tego syna, żeby to śledztwo było przeprowadzone w sposób uczciwy? No i jeżeli teraz te wybory zostały oszukane, dlaczego za 4 lata miałyby nie zostać oszukane? Chyba pan redaktor Eli Barbour nas nie słyszy, to samo pytanie kieruję do was. No, jakie są szanse, że za 4 lata będzie lepiej? No, raczej powinno być jeszcze gorzej.
No i to mówiłem już dawno. To dzisiaj to już jest jak gdyby musztarda po obiedzie. Ja mówiłem to dużo, dużo wcześniej. Mówiłem to przed wyborami, że wygrana Bidena to jest praktycznie koniec świata, jaki znamy, że on oczywiście nie w sposób skokowy, gwałtowny, ale plasterek po plasterku będzie nam zabierany, będzie zmieniany w komunę jakąś światową. Tu dzisiaj od Czarka dostałem newsa, że już jeden z wykładowców pekińskiej uczelni, komunista, pułkownik chyba tam emerytowany armii chińskiej, przedstawia takie wizje pod koniec tego stulecia, gdzie to potęgą gospodarczą i polityczną rządzącą światem są Chiny, już być może bez tego peoples, bo to określenie peoples, czyli komunistyczne państwo, ludowa republika, przenosi się do Stanów Zjednoczonych i to Stany Zjednoczone w tej wizji w Pekinie są komunistycznym państwem. Manhattan obwieszony plakatami z sierpem i młotem i różnymi takimi, czyli widać, że plan komuchów jest właśnie, tu Obama realizował ten plan, bardzo słusznie pan redaktor powiedział, że tu powrót ludzi Obamy to tragedia, bo to oni już próbowali wprowadzać socjalizm na wielką skalę w Stanach Zjednoczonych, przypominam, państwowa opieka zdrowotna, Obamacare i inne takie rzeczy. Rugowanie chrześcijaństwa z przestrzeni publicznej, propagowanie klinik aborcyjnych i tak dalej, i tak dalej. Ogłoszenie wręcz światu, że Stany przestały być już państwem chrześcijańskim. To wszystko się działo za Obamy i teraz to będzie, tylko że do kwadratu lub jakiejś wyższej potęgi. Stąd moje przewidywania, jeśli chodzi o to, co się stanie za 4 lata, są też pesymistyczne. Nie myślę, że tu na podstawie tych danych, które mamy, możemy wywnioskować, tak jak wyraziłeś obawę, że te fałszerstwa za 4 lata będą mniejsze. Nie, będą większe. będą większe, upodlenie mediów będzie jeszcze większe, przejęcie kontroli nad komunistów nad mediami społecznościowymi będzie jeszcze większe, czyli wszystko to, co już znamy, tylko jeszcze gorzej.
Mhm. Nie wiem, panie redaktorze, czy już nas słychać? Mieliśmy problemy techniczne. Halo, halo. Na razie chyba dalej nie słyszymy.
Ja was słyszę.
Okej.
Okay. Teraz stanęło.
Dobrze, to my też słyszymy. Zadałem pytanie, też kieruję jeszcze raz je do pana redaktora. No, dlaczego mamy liczyć, czy powinniśmy liczyć, że za te 4 lata będzie lepiej, skoro, jeśli jakby wystartował Donald Trump, skoro te oszustwa były już teraz, kiedy był prezydentem, jak będzie Joe Biden czy Kamala Harris, dlaczego tych oszustw miałoby nie być za 4 lata? No i czy to śledztwo ma szansę być przeprowadzone w sposób uczciwy z takim demokratycznym prezydentem w Stanach Zjednoczonych?
Proszę państwa, to nie jest... Ja myślę, że trzeba brać pod uwagę fakt, że mówiąc językiem, prawda, ludowym, Trump to jest fantastyczny zawodnik. To nie jest jakiś słabeusz, prawda? To jest człowiek, który ma ciężkie pieniądze, będzie mógł zorganizować jakieś media prawicowe na szerszą skalę, może na skalę, powinien na skalę ogólnoamerykańską, ogólnokrajową w Stanach, prawda? I będzie walczył. Będzie walczył, ponieważ on jest teraz zranionym zwierzęciem, mówiąc slangiem dziennikarskim, prawda? I będzie walczył twardo, bo to jest twardy zawodnik i on dokładnie wie, czego chce i dokładnie zna zagrożenia te, o których mówimy cały czas, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Komunizacja. No, nie wiem, trzeba jakieś nowe słowo wymyślić, bo to już jest za słabe. Bolszewizacja czy jakieś tam. I teraz tak, jeszcze raz, na zasadzie pewnego paradoksu. Zacząłem mówić już o tym. Oni narobią takiego barachła w tych Stanach, ci demokraci w najbliższych latach, że antyreakcja będzie taka, że powinna wynieść z powrotem, ja nie wiem, czy Trumpa, czy Mike'a Pompeo, czy jeszcze kogoś innego, z powrotem do Białego Domu za 4 lata. Sprawdzian będzie w wyborach kongresowych, tam za 2 lata, prawda? To się nie odbędzie bez no to będzie po prostu krwawa walka w tej chwili najbliższych tych. No. Jeżeli Bidena zastąpi ta pani Harris, no to zobaczymy to już wkrótce. No a pewnie wkrótce tak, już niebawem tak.
Halo, halo, chyba znowu straciliśmy połączenie. Zaraz zapytam jeszcze redaktora Barbura. No, my o tym mówimy już od dłuższego czasu. No, chwaliliśmy Donalda Trumpa, mówiliśmy, że bardzo dobry prezydent. Widzimy, redaktor Eli Barbur też tak twierdzi, zresztą to od dawna, dawien dawna. No ale pytanie, no co się stało, że się tak stało? Czyli czy jednak nie dało się tych wyborów wygrać? Czy Donald Trump nie przewidział tych oszustw wyborczych? No bo to słychać było, że będą te oszustwa. Czy nie mógł nic zrobić, że no chciał, ale nie mógł, bo to Stany, bo coś tam... Jak, czy dał się po prostu ograć, czy nie mógł nic zrobić, żeby wygrać?
Ja uprzedzałem, że te oszustwa to nie jest kwestia ostatnich miesięcy czy nawet lat. To było przygotowywane już wtedy, kiedy na przykład te maszyny wyborcze wchodziły. Przecież te maszyny mają bramki czy furtki do oszustw, nie? No to ktoś musiał, że tak powiem, już wtedy wiedzieć o tym, że one są tak zaprojektowane, nie? Dalej wynajęcie chińskiej firmy do przenoszenia głosów, nie? Firmy kolporterskiej.
Głosów tych korespondencyjnych.
Tak, no to wiecie, no, że Chińczycy przewożą Amerykanom głosy, nie? No to już ja wiem, co tam się będzie działo. No to jest kpina, także latami te oszustwa były przygotowane, ludzie do tego, kampania tego dehumanizowania Trumpa, o tym mówiłem już tu wielokrotnie i ostrzegałem przed tymi nadziejami co do Sądu Najwyższego. Pamiętacie, że no tu wielu komentatorów, naszych widzów także łudziło się taką nadzieją, że oto Sąd Najwyższy, gdzie Republikanie mają miażdżącą przewagę, tam 2-1 zdaje się, jest, że tu Sąd Najwyższy nie pozwoli, żeby się Trumpowi coś stało. No i co?
No na razie oddalił. Jeszcze no nie wiadomo, bo nie wszystkie te sprawy trafiły.
Tak, tak, no oczywiście piłka w grze, ale pokazuje, ale już ten, na razie jest 1-0 Teksasu, dla Bidena.
Panie redaktorze, czy już nas słychać?
Ja was słyszę.
Okej, pytanie do pana redaktora. No, mówimy dalej. Pan też powiedział przed chwilą, że Donald Trump no to jest fantastyczny zawodnik. No ale pytanie, co się stało, że przegrał? Czy nie przewidział tych oszustw wyborczych? Jak pan to ocenia? Czy nie mógł nic z tym zrobić? Czy go to zaskoczyło? Czy nie wiem, czy ta demokracja stanowa w USA była no, zbyt silna, że prezydent nie mógł zapobiec tym fałszerstwom wyborczym w poszczególnych stanach? Czy dał się ograć, czy po prostu nie widział zagrożenia? Jak pan to ocenia?
Zdaje się, że wszystko razem plus COVID niestety, bo niestety tam, przecież ta liczba ofiar COVID-a w Stanach mogła przeważyć. To nie jest przecież na Trumpa głosowało tam ponad 70 milionów ludzi, 73 czy 75 milionów Amerykanów, no prawie połowa, no to bez przesady. Także te różnice tam są jakieś minimalne. Mógł nie przewidzieć zasięgu tych oszustw takich lokalnych. Jeśli chodzi o ten systemowe oszustwa, które są najważniejsze i których właśnie te sądy amerykańskie odrzucają, łącznie z Sądem Najwyższym, diabli wiedzą, niestety mógł nie przewidzieć tych wszystkich aspektów. Trzeba pamiętać, że on w ostatnim momencie też przecież podłapał tego COVID-a też. Wszystkie te czynniki mogły się złożyć na to, że przegrał, no ale przegrał minimalnie, jeżeli w ogóle przegrał, prawda? To jest taka historia, że ja myślę, że głównej rzeczy, której Trump nie przewidział, to była haniebna, absolutnie łobuzerska postawa mediów. Myślał, że nie do końca. Łącznie z Fox Newsem przecież, który w ostatniej chwili się odwrócił od niego, tam potwierdzając jakieś wyniki tu i ówdzie, no, tworząc klimat antytrumpowski. No. To była stacja, z którą Trump współpracował cały czas, jedyna prawicowa stacja o zasięgu ogólnoamerykańskim. No i postawa tych mediów społecznościowych, tych socmediów nieszczęsnych, które też właśnie w ostatniej chwili, no, one się już w tej chwili podlizują demokratom najwyraźniej, bo tam jest taka sprawa, że jednak nie trzeba zapominać przecież o tym, że przez tam, no powiedzmy, w ostatniej dekadzie 10 lat, to jednak dzięki mediom, tym socmediom jednak powstała narracja, ta narracja prawicowa się zaczęła kształtować już poważnie. No. Bez tego, no to gdzie właściwie te poglądy byłyby wyrażane? Antylewicowe, no. Przecież wszystkie media, jak teraz się, prawie 99% tych mediów mainstreamowych, no to jest lewactwo w tej chwili się okazuje. No. Jest to po prostu degrengolada totalna. No. No więc to była jedyna ucieczka, jedyny azyl, a teraz i to jest niezwykle bolesna sprawa. Te odwrócenie się tych mediów społecznościowych, tych tak, mastodontów cyfrowych tak zwanych. Także myślę, że działalność republikanów w kongresie powinna teraz na pewno zresztą skupi się na tym, żeby wziąć jakoś, żeby zacząć kontrolować te media, social media. Do tego też jest potrzebna oczywiście większość w Senacie, dlatego mówię, że to jest losowa historia. No. Ale to wszystko, jeżeli da radę, to wszystko jakoś tą masę krytyczną, która przez chwilę w tej dobie wyborczej przesunęła się na lewą stronę, żeby ją z powrotem przeciągnąć na prawo i to by zagwarantowało powrót republikanów do władzy w Stanach, no a to oczywiście rzutuje na resztę świata. No. Także ja myślę, że nie trzeba, że nie, osobiście ja w ogóle jestem cholernie zasmucony i w ogóle zmartwiony całą tą sytuacją. Ale to nie jest sprawa, to nie jest przegrana wojna, to jest przegrana, no powiedzmy, tak prawda, hasłowo walka. To się będzie toczyło dalej.
Mm-hmm. Pytanie
nie
do
wiem,
was.
Czy mnie słychać.
Czy ta przegrana to rzeczywiście jest no, walka, czy bitwa na przykład przegrana, tak, w wojnie, No, czy zajdą takie zmiany w Stanach, że no już powiemy, że to już jest koniec Ameryki takiej, jaką znamy. No, czy to dalej będzie tak, że raz będzie rządził republikanin, raz demokrata, tak jak tam było ostatnio, chociaż ostatnio mieliśmy przecież dwie kadencje Baracka Obamy, teraz tylko jedna, na to wszystko wskazuje niestety Donalda Trumpa. Czy to jest koniec Ameryki takiej, jaką znamy, czy to jest tylko gdzieś tam jakiś dołek w sinusoidzie?
Myślę, że znaczy można powiedzieć, że to przegrana bitwa, a jeszcze nie przegrana wojna, tylko że no, tak jak, no, można też powiedzieć, że no, Stalingrad to tylko bitwa, a jeszcze nie przegrana wojna. No, może się jeszcze by dało odwrócić, ale się nie odwróciło. Także to jest to taka no, bitwa przełomowa na pewno. Natomiast, no, że tak powiem, podstawy do przegrania tej bitwy się kształtowały dużo wcześniej. To nie tak, że teraz się nagle coś odwróciło. To cały proces tej Ameryki, no te media, no, to powstają skądś, to społeczeństwo tworzy te media, no i takie stworzyło, tych polityków też takich wytworzyło. W Ameryce pewnie trochę lepiej to wygląda niż w Polsce, jeśli by tak patrzeć, jakoś postawić na wadze, ale mimo wszystko no, przeważyło na tę stronę już w końcu. Oczywiście no, kiedyś wygrał Barack Obama, potem wygrał Trump, no to teraz można by to odwrócić, ale tutaj ten proces musiałby nastąpić nie na poziomie, czy nie tylko na poziomie tam przypilnowania wyborów, które no wiadomo, że trzeba zawsze tam przypilnować, ale na poziomie zmiany w społeczeństwie. Tak jak mówiliśmy o tym, jak zmienić Polskę, że trzeba zmienić serca Polaków i dopiero z tego wyniknie zmiana na dalszych poziomach, aż do poziomu najwyższej polityki. Tak samo w Stanach Zjednoczonych, no jeśli ten społeczeństwo na najniższych, że tak powiem, poziomach, w sensie organizacji, w rodzinach, w kościołach, w lokalnych społecznościach nie widzi tego niebezpieczeństwa, nie chce w dużej mierze, no przecież ci ludzie głosowali na tego Bidena i na tę Kamalę Harris, wiedząc, co oni chcą zrobić, albo oddalali się całkiem od polityki, część tych ludzi, którzy nawet by, czy wręcz przeciwko Trumpowi, wiele kościołów było, chociaż tu Biden zdecydowanie przeciwko wartościom chrześcijańskim występuje. Także ta zmiana no, od tych najniższych, od kościołów, przez szkoły, przez uniwersytety, do mediów i polityki ci ludzie wchodzili i teraz tam są, więc teraz odwracać to proces nie jest na pół roku.
Tak, największym zaniedbaniem było dopuszczenie do całkowitego zlewaczenia mediów społecznościowych. Tu władza amerykańska, administracja amerykańska miała narzędzia, były przecież różne śledztwa i tak dalej, ale nic z tego nie zrobiono i jeszcze gorsze zaniedbanie, bo tam takie oddziaływanie administracyjne, typu tam zmuszenie do jakiegoś podziału czy coś takiego, żeby Facebook nie był monopolem, no teraz tam Instagram próbują oderwać od Facebooka i tak dalej, to jest mało. Dlaczego strona prawicowa nie stworzyła alternatywy? Dlaczego strona prawicowa myślała, że będzie sobie na Twitterze tweetować, na Facebooku pisać i będą tam sprawiedliwe warunki gry? Przecież jak komuchy to mają, to wiadomo, że w pewnym momencie to będzie niesprawiedliwe warunki gry będą. To jest oczywiste jak 2 razy 2. To się nie trzeba proroctwa żadnego. To jest oczywiste, że oni będą oszukiwać, będą dyskryminować, będą eliminować treści prawicowe. No i to widzieliśmy. A zobaczcie, przecież prawica ma pieniądze, ma możliwości. Nie zbudowała, nie dała światu alternatywy. To samo można powiedzieć o kościołach chrześcijańskich. Zawsze jak było radio, pojawiało się jako możliwość, no to zaraz chrześcijanie tworzyli stacje radiowe i one były konkurencyjne dla jakichś tam innych. Telewizja to samo. Media społecznościowe tu niestety chrześcijanie amerykańscy również zawiedli. A jeśli chodzi o największy błąd Trumpa, to było zmarnowanie 2 lat prezydentury na mizianie się z komuchami chińskimi. Przecież pamiętacie te wizyty Xi Jinpinga nawet na Florydzie. Pamiętacie, jak on z tym, jak on się tym chomik ten z Korei Północnej nam się ściskał, przechodził jakieś mury. Myśmy mówili, po co to? Te spotkania z Putinem. Po co to wszystko? Z komuchami się nie gada. No i teraz są owoce.
No właśnie, bo patrząc na to, co się wydarzyło w ostatnim roku, tak? Bo w 2019, no to myśmy byli spokojni, zresztą mówiłeś, też gościliśmy gości ze Stanów Zjednoczonych, z Lone Bear Society między innymi, oni też mówili, że no, nie ma szans, żeby tu Trump przegrał, Ameryka się tak rozwija, że tutaj no, wygra Donald Trump w cuglach. Po czym mamy rok 2020? I mamy szereg takich wydarzeń, wydawałoby się na początku nieznaczących. Wybucha gdzieś tam jakiś wirus w Chinach, jeden z wielu, można powiedzieć. Szybko dostaje się do Stanów Zjednoczonych. Tam dosyć szybko zbiera srogie żniwo, bo tam już te kilkadziesiąt tysięcy, dużo śmierci to mamy już od bardzo dawna, nie tak jak w Polsce, czyli epidemia. Drugie wydarzenie... No też można powiedzieć jedna z wielu gdzieś tam śmierci czarnoskórego przez policjantów i potem zaatakowanego, czy tam w, no wiemy, że to też był przestępca i tak dalej, prowokacja. Że to była prowokacja, ale chodzi mi o to, że no jedno takie małe wydarzenie, wybuchają protesty ogromne w całych Stanach Zjednoczonych, mówiliśmy, że też
trwają.
Tak, że takie świętości tam są łamane, że coś, czego kiedyś nie było, że to obserwujemy takie wydarzenia, jak nie wiem, we Francji, gdzieś tam w Marsylii na przykład.
Obalanie pomników, no dokładnie. Nawet pomnik Kościuszki został
potem
dewastowany.
Joe Biden, wszyscy się z niego śmieją, że to jest Sleeping Joe, że tam zasnął, że chrapał na wywiadzie, żaden tam
nie
prawicowiec.
Nie wie, gdzie kandyduje, bo mówił, że do Senatu. Nagle się obudził.
Wystawiony jakiś taki człowiek znikąd.
Komedia
nikt poważnie nie traktuje tego, że może przegrać. No a jednak suma tego wszystkiego, tak jak pan redaktor powiedział, doprowadza do tego, że Donald Trump, ten wielki, wspaniały prezydent Stanów Zjednoczonych, przegrywa. No i teraz, tak jak powiedziałeś, myśmy mówili, że ta, już pamiętam w lecie, pytaliśmy tych amerykańskich generałów między innymi na naszym zjeździe, czy ta odpowiedź na atak, po pierwsze bronią biologiczną, po drugie ten atak hybrydowy, można powiedzieć, tych protestów, odpowiedź Stanów Zjednoczonych do Chin nie jest za mała. No bo oni mówili o tym, że muszą zapłacić, to już przecież kwiecień, maj, to już Mike Pompeo o tym mówił, jakieś tam sankcje, coś tam, rozmowy, miało to skutkować za parę lat, że Chiny upadną, no widzimy jak na razie kończą się Stany Zjednoczone. Czy to nie jest tak, że zabrakło, nie wiem, zdecydowania tym Stanom Zjednoczonym, czy jakiejś pewności siebie za dużo ci politycy prawicowi mieli? Co się stało, że oni tak działali, no tamci, można powiedzieć, strzelali z ostrej amunicji,
a ci to ślepakami. Widzimy,
a tutaj jakimiś ślepakami, czy rzucali jakimiś tam rzutkami.
Chciałbym coś wtrącić.
Proszę, proszę.
Proszę Państwa, bo nie chodzi tylko, niestety błędem nie było, tylko zaniechanie tej sprawy social mediów, a także Akademii Amerykańskiej, tych wyższych uczelni. Jest to bardzo poważny problem, bo te najbardziej radykalne prądy, te takie komunizujące, powstają właśnie w wyższych uczelniach, w kampusach. One potem wyciekają, bo przecież absolwenci tych uczelni to są potem wysokiej rangi urzędnicy i tak dalej w administracji. I oni z kolei promują dalej te poglądy i to jest bardzo wielki problem, którym administracja Trumpa zaczęła się zajmować leciutko tylko, grożąc, że wycofa subwencje tam, prawda, dla tych jakichś tam zbyt lewicowych uczelni i tak dalej, ale no, nie zdążyli tego zrobić, a powinni to byli robić jednocześnie z zajmowaniem się właśnie tymi mediami. Przynajmniej, bo to jest równie ważna sprawa, choć o tym się mało mówi, to dotyczy dokładnie tak samo Izraela, bo dokładnie taka sama sytuacja jest z tymi wyższymi uczelniami, to wyciekają te idiotyczne poglądy do szczebla administracyjnego, wyższego. No i to jest potem ten deep state, który blokuje absolutnie wszelkie działania jakieś normalne, prawda? Cholernie ważny problem, no. Trzeba się tym absolutnie zająć. Zająć się trzeba, nie wiem jak, w nadchodzących latach, no niestety teraz, jeżeli ta władza Trumpa zostanie utrącona na razie, no to, to znowu będzie to w zawieszeniu wszystko. No ale jest oczywiście, jeżeli w Stanach Zjednoczonych jest taki problem i w Izraelu na pewno, no to także w innych krajach, ja mówię o demokracjach zachodnich, no. Także to jest ogólnoświatowy problem, jeśli chodzi o wolny świat. To chciałem to powiedzieć jeszcze, no a z Chińczykami, no to jeszcze raz. W jaki sposób na przykład ta administracja Bidena będzie się teraz mierzyła z problemem chińskim, jeśli synek Bidena był zaangażowany w jakieś tam machinacje finansowe, wielkie machinacje z tymi Chińczykami, prawda? No przecież to jest parodia zupełnie. A wracając do tych, jeszcze na chwileczkę, do tych wyższych uczelni. Najlepszym przykładem tego, o czym mówię, że te najgorsze, te radykalne prądy właśnie tam mają swoje źródło, to była kwestia dialogu z politycznym islamem. To powstało na wyższych, ten pomysł powstał na wyższych uczelniach w Ameryce i za kadencji, zwłaszcza za drugiej kadencji Obamy, przeszedł stał się dominującym prądem w polityce zagranicznej tego faceta. No. I to był ten nieszczęsny układ z Iranem, ten układ atomowy z 2015 roku, to było wcześniej jeszcze, w 2011, poparcie udzielone Bractwu Muzułmańskiemu w Egipcie, co doprowadziło do obalenia tego prozachodniego, proamerykańskiego poprzedniego dyktatora Mubaraka, no a potem no już konsekwencje są znane. To była ta historia też kierowania z tylnego siedzenia samochodu konfliktem libijskim, prawda? No i te rzeczy, prawda? No to wszystko powstało, te wszystkie zalążki tego były na wyższych uczelniach amerykańskich. To jest cholernie ważny problem. Obok socmediów, to jest, moim zdaniem, to jest w ogóle te socmedia, te społecznościowe media, to jest tragedia. No to myślę, że to ich trzeba też opodatkować. To z kolei Europejczycy się obudzili z innych powodów, Unia Europejska, Francuzi głównie. Trzeba ich opodatkować. Nie wiem, no to są różne sposoby. No, przede wszystkim niedopuszczalna historia, żeby ten taki azyl wolnościowy, jakaś taka trybuna wolna, jedyna, bo jak mówię, media światowe, te mainstreamowe media są zlewaczone. Także jedyny sposób, żeby jakoś to ująć w kraby to wszystko, są jakieś regulacje prawne, jeśli chodzi o internet, bardzo ważne narzędzie, no najważniejsze w tej chwili bodaj, no. Najważniejsze, no to chciałem dodać tylko w tej chwili.
Tu widać to zaniedbanie właśnie amerykańskich chrześcijan. Kiedyś chrześcijanie zakładali uczelnie.
No, oczywiście.
Potem te uczelnie przejęło to lewactwo jakoś. A ci nowi chrześcijanie ani tego nie obronili, ani nie stworzyli nic nowego. A tymczasem lewactwo właśnie stworzyło sobie te media społecznościowe, które kontrolowało. Szerzej mówiąc, prawica tu zaspała, nie stworzyła jakiegoś nowej rzeczy. Myślę, że teraz już tworzenie swoich uczelni też, ale to za mało, no bo to tu trzeba nowych jakichś narzędzi docierania czy pracy z tymi młodymi ludźmi. No a te uczelnie się stały takim środkiem wyrywania młodych ludzi ze swoich środowisk, nawet konserwatywnych często. Oni tam jadą tysiące kilometrów czasem na drugi koniec tych Stanów Zjednoczonych, czy w Polsce podobnie, tam kilkaset kilometrów od domu. No tam są całkiem wyrwani, już się często demoralizują, uczeni są różnych tych rzeczy lewackich. I już nawet jak wracają, no to już całkowicie zmienieni. To już odwrócić to już prawie jest niemożliwe w wielu przypadkach. A spokojnie mogliby się tych rzeczy, których tam się niby mają nauczyć, jeśli chodzi o zawód, mogliby się nauczyć bez tej uczelni u siebie koło domu czy w pracy w wielu przypadkach.
No tu jeszcze taka duża różnica pomiędzy Trumpem a Bidenem to podejście do COVID. Trump bardzo, można powiedzieć, zmieniał swoje podejście. Mówił niekiedy rzeczy niedorzeczne. I to ja zapowiadałem zresztą już na wiosnę tego roku, że lewica to wykorzysta na jesień w wyborach. To mówiłem, że właśnie to niejednoznaczne podejście, często lekceważenie problemu, to sprawi, że Trump będzie miał bardzo trudno, a być może nawet przegra. I rzeczywiście zobaczcie Państwo dzisiejsze, czy tam wczorajsze, nie pamiętam, przemówienie Bidena. Jak on pięknie, słodko pierdzi ludziom, jak on się teraz nimi zaopiekuje, jak współczuje tam ofiarom, bo to jest 300 tysięcy zabitych, czyli większe żniwo śmierci komuniści chińscy mają w Stanach Zjednoczonych niż hitlerowcy z Japończykami razem w czasie II wojny światowej, jeśli chodzi o straty wśród żołnierzy. To było niecałe 300 tysięcy, cała druga wojna światowa, a teraz już mamy 300 tysięcy zabitych przez broń biologiczną komunistów chińskich. I Biden współczuje, że tu będzie na święta razem z tymi, którzy mają tu dziurę w sercu i tak dalej. Trump nie mówił. Trump mówił, to my tu wygramy, my już mamy szczepionkę, już... Zabrakło tego elementu empatii. Zobaczcie, jak diabeł, czy jak komuna gra na uczuciach. Trump, że tak powiem, tylko pokazywał taką wizję triumfalną. Tego ludzie nie kupili, bo rzeczywiście no, tu broń biologiczna Chińczyków zdestabilizowała mocno wiele środowisk, szczególnie tych wielkomiejskich. Przecież Nowy Jork się wyludnił, ludzie pouciekali, kupują domy gdzieś daleko, bo już wiedzą, jak niebezpiecznie jest w takim miejscu. A tych słów współczucia było za mało ze strony Trumpa. I zobaczcie, to się zaczyna właśnie takie bardzo perfidne zwodzenie teraz za pomocą tych ciepłych słów komucha Bidena. No.
Panie redaktorze, porozmawiajmy trochę o Bliskim Wschodzie. Rozmawialiśmy niedawno w naszej telewizji z Johnem Danielsem, co oznacza Joe Biden jako prezydent Stanów Zjednoczonych dla Izraela, dla Bliskiego Wschodu. On był no, w miarę spokojny, mówił, że Donald Trump zrobił takie zmiany, że tutaj ciężko będzie Bidenowi to zmienić. Jak pan redaktor ocenia, czy zmieni się coś, sytuacja na Bliskim Wschodzie, jeśli Joe Biden zostanie prezydentem, a wszystko na to wskazuje?
Będzie chciał na pewno zmienić coś, ale nie da rady. Nie da rady, bo to w tej paradoks polega na tym, że Trump uważany przez całe to lewactwo światowe za jakiegoś tam totalnego jastrzębia doprowadził do pokoju między Izraelem i w tej chwili czterema kolejnymi krajami arabskimi, prawda? Emiratami, Bahrajnem, Marokiem i Sudanem. No to jest to wyraźnie się już, jak mówię, na tym polega paradoks, że ten Obama nieszczęsny, który doprowadził do katastrofy na Bliskim Wschodzie, jak już mówiłem, dostał Nobelka jeszcze, tego nagrodę Nobla pokojową, prawda, jeszcze awansem wówczas, zanim jeszcze doprowadził do tej katastrofy. Natomiast Trump, jastrząb, doprowadził do pokoju. Także tutaj jest, chodzi o to, że powstała pewna dynamika. No, ta masa krytyczna w tej chwili jest przeciwko Bidenowi na Bliskim Wschodzie, przeciwko Bidenowi i układom z Iranem, bo to jest główny konflikt tutaj w tej chwili. Także on nie da rady tego odkręcić. Nie da rady po prostu, bo tutaj jest w tej chwili, no, powstała już właśnie faktycznie koalicja polityczno-wojskowa izraelsko-arabska, czy arabsko-izraelska, przeciwko Iranowi i przeciwko ewentualnym daleko idącym zmianą układu atomowego z Iranem, tego JCPOA z 2015 roku. Także Biden no, nie da rady, no, po prostu nie da rady, no, bo musi mieć partnerów tutaj. Jeżeli większość na Bliskim Wschodzie, arabsko-izraelska, izraelsko-arabska jest przeciwko jakimś tam ustępstwom daleko idącym wobec reżimu w Teheranie, to Biden nie da rady tego przeforsować. No, po prostu to jest oczywiste, tak? Ponieważ o co chodzi? No, chodzi o to, że na czym polegałyby te ustępstwa? Na odmrożeniu handlu ropą z Iranem, prawda? I na tym, żeby zlikwidować sankcje, czyli żeby muły miały znowu potężną kasę. Reżim Ajatollahów wykorzystuje tą kasę do do ekspansji regionalnej, która odbywa się w krajach arabskich, zagraża Izraelowi, ale odbywa się kosztem krajów arabskich, w Iraku, w Libanie, w Syrii, w Jemenie. Teraz, może być jeszcze dalej. Także jeżeli ten reżim w Teheranie dostanie tą kasę z powrotem, no to będzie kontraakcja ze strony Izraela i umiarkowanych krajów arabskich, które tworzą już w tej chwili blok, który został utworzony, powtarzam, pod egidą, pod patronatem i dzięki staraniom Białego Domu, czyli obecnego prezydenta Trumpa i jego ludzi, ten blok się będzie torpedował te ustalenia z mułami. No to chyba jest jasne, prawda, we własnym interesie. No dla Izraela to jest w ogóle zagrożenie totalne, ta ekspansja irańska w świecie arabskim, no bo Izrael byłby otoczony przez siły zbrojne Teheranu. Praktycznie rzecz biorąc, no to jest mały Izrael, 10 milionów, no a przewaga byłaby oczywista po stronie tych barbarzyńców.
Czy nie jest tak, że
nie sądzę. Myślę, że to się nie da odkręcić w tej chwili.
Na przykład
sytuacja w terenie dzięki Trumpowi.
Na przykład wizyta papieża Franciszka planowana w marcu w Iraku. Czy to nie jest tak, że tutaj wchodzą do Europa, czy Kościół katolicki też chce jakoś wejść do gry w sprawie tego Bliskiego Wschodu i jeszcze pozmieniać w tym układzie coś?
No chyba tylko pomieszać chyba tylko, bo o Watykanie się nie będę wypowiadał, bo mógłbym przypadkiem obrazić wielu fajnych ludzi, a nie o to przecież chodzi. Nie będę się wypowiadał ja o Watykanie. W każdym razie jest to oczywista sprawa, że obecny papież Franciszek to jest lewicowiec, prawda? Także no, to nie należy tego traktować, nie będę o tym mówił, bo nie chcę obrażać ludzi. Natomiast jeśli chodzi o Europę, to mogę szerzej powiedzieć, że to jest po prostu szaleństwo jedno wielkie, oszołomstwo zupełne. Eurokraci to są oszołomy zlewaczone, w tej Brukseli siedzą i nie należy ich w ogóle dopuszczać do głosu w sprawach bliskowschodnich, bo oni po prostu, oni mają zupełnie inne przesłanki i pobudki. No, to jest pomieszane, to cała ta ideologia antyizraelska, bo takowa istnieje i bardzo silna w Brukseli, jest oparta, to jest jakby połączenie tych kompleksów postkolonialnych z antysemityzmem zwykłym. No, mówiąc po prostu, to powstała taka mieszanka i to wszystko jest napędzane jeszcze względami elektoralnymi ze względu na dużą ilość tych migrantów, muzułmanów w Europie Zachodniej, prawda? Także no, to nie jest obiektywne podejście i absolutnie tutaj nie będzie żadnej zgody, jeśli chodzi o Izrael, na pewno. Żadna Europa nie będzie się tu mieszała. I tak się miesza za dużo, jeśli chodzi o jakieś takie ingerencje finansowe dla tych NGO-sów, tych pozarządowych organizacji, które ciągle dostają pieniądze, głównie od Niemców, głównie od Skandynawów, także Norwegii, Holendrzy także tam dokładają te swoje jakieś tam guldeny, nie, oni tam euro mają, ale te pseudoguldeny, także i to wszystko gdzieś tam za pleckami się odbywa, a o co chodzi? Te organizacje to są antysjonistyczne, antyizraelskie organizacje, złożone z Izraelczyków, zlewaczonych, bo tutaj przecież też jest lewactwo, nieliczne, ale jest i bardzo jadowite. No i to wszystko powstaje, jakieś taka orientacja antyizraelska, która szkodliwa jest, bo jest głośna, jest pod względem propagandowym głównie. No. Także myślę, że tutaj, jeśli wracając do Amerykanów, to tutaj powstaje na Bliskim Wschodzie, powstanie taki front przeciwny, który będzie się izraelsko-arabski, arabsko-izraelski, co jest ważne, który odpierać będzie naciski, niepoważne naciski Europejczyków i być może poważniejsze naciski Bidena, Amerykanu, tej obsady demokratycznej Białego Domu, ale damy radę tutaj. No, wspólnie razem z Arabami damy radę, bo oni się zorientowali się bardzo dobrze w ostatnich latach, że głównym problemem Bliskiego Wschodu nie są Palestyńczycy, a to państwo palestyńskie to jest przecież główny motyw tego paradygmatu lewackiego propagowanego przez Obamę, przez Europejczyków, także przez tych eurokratów zlewaczonych, że bez rozwiązania, bez utworzenia państwa palestyńskiego na Bliskim Wschodzie nie da rady uspokoić tutaj sytuacji w tym newralgicznym rejonie świata, prawda? No to okazało się, że ten newralgiczny rejon świata bez udziału Palestyńczyków, no stał się po prostu jednym wielkim wulkanem, prawda? Ta wiosna arabska, wojna w Syrii, która tam już trwa prawie 10 lat, 500 000 zabitych, połowa ludności stała się uchodźcami wewnątrz kraju, za granicą. No i przecież ten problem, jak widać, Palestyńczycy nie mają nic wspólnego z problemem migranckim, który dotyczy już bezpośrednio Europy. Ten problem migrancki powstał z powodu wojen domowych w świecie arabskim. Także te wojny domowe w świecie arabskim, arabska wiosna, nie mają nic wspólnego z Palestyńczykami. Dlatego na tej podstawie właśnie Trump opracował ten swój program, ten układy pokojowe między Izraelem i umiarkowanymi krajami arabskimi, które zrozumiały swój wieloletni błąd, że problem palestyński jest głównym problemem. Zrozumiały, że nie jest głównym problemem, że głównym problemem jest Iran i polityczny islam, który im także zagraża. To Bractwo Muzułmańskie, ISIS i tak dalej. I stąd ta potrzeba nagła, gorące uczucia do Izraela, prawda? Powstała koalicja, o której mówiłem, i ta koalicja to jest fakt dokonany w terenie. Nie da rady tego odwrócić, bo tutaj są tak silne interesy, zagrożenie ze strony Iranu, ekonomiczne interesy, zagrożenie ze strony tego politycznego islamu, który także Izrael skutecznie zwalcza od lat, prawda? Ten polityczny islam przecież działał przeciwko Izraelowi także od strony palestyńskiej, prawda? Hamas, te wszystkie dżihad islamski, te wszystkie historyjki w Gazie. Także no, powstał tutaj sojusz wojskowy, faktycznie pakt polityczno-wojskowy, który nie ma jeszcze nazwy, ale pewnie będzie miał związany będziemy nawiązywać do Donalda Trumpa, co podtrzyma go też w dalszej walce w Stanach. I dlatego mówię, te fakty dokonane na Bliskim Wschodzie pomogą też Trumpowi, jeżeli będzie startował za 4 lata, to na 100% pomogą mu wrócić do czołówki amerykańskiej, bo to jest wielkie osiągnięcie polityczne, które zostanie w końcu uznane przez cały świat, bo już na Bliskim Wschodzie zostało uznane. Oceniam to na gorąco zupełnie, proszę państwa, ale tak mi się wydaje, nie wiem. Jeżeli to jest nierozsądne, proszę zaprzeczać.
Panie redaktorze, jeszcze wrócę do Iranu. Tutaj Izrael był przedmiotem gróźb ze strony Iranu, że będzie straszny odwet, że tutaj nie żaden Żyd i placówki dyplomatyczne Izraela nie mogą czuć się bezpieczne po tym ataku na naukowca sterującego programem nuklearnym, budową bomby atomowej przez Iran. Czy rzeczywiście te groźby mułów, jak pan to nazywa, w jakikolwiek sposób się spełniły, czy jak no, po raz kolejny były to tylko czcze słowa?
Oni się boją, muły, boją się cokolwiek zrobić, zanim jeszcze Trump nie opuści Białego Domu, czyli mamy jeszcze miesiąc. Na razie zadowolili się powieszeniem tam opozycji parę dni, w tych dniach, no zdaje się we wtorek, nie, no dwa dni temu zdaje się, w Teheranie powiesili, no skandaliczna historia opozycyjnego swojego irańskiego dziennikarza, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, no niby świat tam protestuje, tam zdegustowane ONZ, Europa zdegustowana też, nieprzyjemnie, ale tak naprawdę to żadnych tam reakcji poważnych nie ma. Powiesili dziennikarza opozycyjnego, i teraz wczoraj nad ranem rąbnęli w tankowiec, który rozładował ropę w saudyjskim porcie Jeddah, główny port saudyjski. No to są takie pośrednie reakcje, takie pomruki, prawda? Ale jednocześnie, bo oni się boją, przeciwko Izraelowi się boją, bo Izrael by huknął z powrotem. No, a jakby huknął, to Irańczycy by też huknęli, prawda? I wtedy Trump by ich załatwił. Bo tego się oni boją. To jest tak jeszcze przez miesiąc. A potem nie będą chcieli prowokować dalszych jakichś tam dalszej eskalacji, bo będą się spodziewały, mówię o mułach, będą się spodziewali, załóżmy, że Biden tam uchyli tych sankcji, także też nie będą chcieli prowokować dalszych napięć. Także nie sądzę, żeby oni tam przez najbliższy miesiąc coś zrobili, a potem także nie. Chyba że okrężnie, no łatwo im tam, prawda, uderzyć na Saudyjczyków, bo Saudowie to raczej to wojsko ich jest mocno nieudolne, nie chce walczyć, także to widzimy to w Jemenie. Raczej ucieka niż walczy. Myślę, że to w zawieszeniu będzie ta sytuacja. No ale oczywiście także Izrael może jeszcze wykorzystać sytuację przez ten miesiąc, żeby tam no po prostu jeszcze pewne porządki, no jeszcze paru innych atomistów czy innych speców od głównie rakiet balistycznych, które nam zagrażają, żeby elegancko się ich pozbyć.
Panie redaktorze, zapytam jeszcze, jak sytuacja z COVID-em w Izraelu, bo mieliśmy ten twardy lockdown przed kilkoma miesiącami, spadła ilość zakażeń po tym lockdownie, teraz znowu rośnie. Jak to jest? Czy Izrael ma już szczepionkę? Jeśli tak, to którą z tych szczepionek na rynku mają szczepić w Izraelu? Jak wygląda sytuacja w Izraelu z COVID-em teraz?
No przede wszystkim przekroczyliśmy barierę 3000 zgonów, co jest smutne, wczoraj bodaj. Już tam pokazaliście przed chwilą, 3004 osoby zmarły od początku epidemii. To nie jest aż stosunkowo, relatywnie, prawda, do innych krajów, tak, to nie jest aż tak dużo. No w Izraelu to jest poważna sprawa, bo oczywiście my mamy tutaj jakieś takie, prawda, podejście do wszystkich ofiar śmiertelne, jeszcze podyktowane ciągle doświadczeniami tragicznymi z II wojny i tak dalej. No, nie będę się wdawał w to, ale jeszcze będzie długotrwały i bolesny proces z rozliczeniem tych zgonów. Na razie się o tym głośno nie mówi. 3000 przekroczyliśmy. Pociechą jest pewną, no jaką pociechą? No, kretyńską pociechą jest to, że w porównaniu z równomierną ludnościową ciągle się dokonuje takich porównań ze Szwecją, też tam 10-11 milionów ludzi, to jesteśmy dużo lepsi, bo oni tam mają ponad dwa razy więcej tych ofiar wraz z tym swoim liberalnym stosunkiem do sankcji. Porównujemy się głównie tutaj w Izraelu ze Szwecją właśnie, bo to jest jakieś takie, jak mówię, miarodajne. Mniej więcej 10 milionów ludności w obu krajach, prawda, no mamy jednak o 100% mniej, no, o połowę mniej ofiar. Szczepionka ma być jaką się nazywa? Pfizera? Pfizera, tak?
Winotech.
Halo?
Tak, słyszymy, tak się nazywa.
Pfizer, tak? Pfizera, bo zapomniałem w tej chwili. Tyle tych szczepionek się namnożyło, on się ze Sputnikiem 5, także już mi się to miesza.
Ale on bez alkoholu.
Tak. No. Pfizer ma wystartować w przyszłym tygodniu. Już Bibi Netanyahu zapowiedział, że jako pierwszy przed kamerami się zaszczepi, bo są też według ostatnich danych 37% Izraelczyków to antyszczepionkowcy. Głównie to się te protesty są, te sprzeciwy jakieś są w łonie wśród ortodoksów żydowskich, hasydów, prawda? Jak zwykle zresztą, no to jest mało zdyscyplinowany, nazwijmy to tak, sektor, także sektor tej mniejszości arabskiej, także mało zdyscyplinowany, no zresztą większość, co najmniej połowa ofiar śmiertelnych to właśnie wywodzi się z tych dwóch sektorów, jak mówię. Myślę, że zacznie się jakaś kampania propagandowa i to ostra, znając tutaj warunki izraelskie. W każdym razie Bibi no, zaszczepi się tam w przyszłym tygodniu. Potem pójdą pewnie ekipy lekarskie, dyrektorzy większych szpitali. Zapowiedziano już, i to jest ważne, uważaj, może nawet zachęcające dla innych krajów, że państwo bierze odpowiedzialność za ewentualne negatywne tam skutki uboczne tej szczepionki, prawda? Nie kasy chorych, które będą bezpośrednio szczepiły, ale państwo. Państwo jako państwo, jeżeli będą jakieś problemy, oby ich nie było, no nie muszę mówić, prawda, to państwo będzie jakoś tam, no weźmie odpowiedzialność za to finansową. I...
Panie rektorze, na koniec zapytam jeszcze, w Polsce w ostatnich tygodniach nawet głośno było o sporze Polski z Unią Europejską w sprawie tych pieniędzy. Polski rząd zapowiadał weto, w końcu tego weta nie było. Polska nie strona... Halo, halo? Słychać nas teraz? Halo, halo, halo?
No przerywane. Jeszcze raz.
Chciałem zapytać o to sytuację w Polsce versus Unia Europejska. W ostatnich tygodniach mieliśmy ten konflikt. Polska zapowiadała weto wobec tego systemu pieniądze za praworządność. W końcu tego weta nie doszło. Kompromis jakiś tam jest. Niektórzy politycy mówią, że to jest sukces, inni, że nie, że utrata niepodległości. Jak pan redaktor się na to zapatruje?
Ja się w ogóle bardzo negatywnie zapatruję na kwestie stosunków polsko-izraelskich. Od tego należy zacząć i na ten obecny rząd w Polsce. No, kompletnie mi nie pasuje ze zrozumiałych względów, bo przez te wszystkie ostatnich latach konflikty. Także ogólnie rzecz biorąc, ale ja to mówię oczywiście jako dziennikarz, jako nie chcę, żeby to była jakaś tam miarodajna opinia w imieniu Izraela. Ja uważam, że w ogóle nie ma z kim gadać w Warszawie w tej chwili, jeśli chodzi o Izrael. Nie widzę też niestety w tej chwili alternatywy w Polsce. No, w Polsce jest problem z tym rządem. No, moim zdaniem należy go zmienić. Ja mam też polskie obywatelstwo, więc mówię to także jako Polak. Jako Polak, Izraelczyk. Należy zmienić rząd, ale chcę zobaczyć jakieś normalnie jakiś centrowy normalnie alternatywę z inteligentnymi ludźmi, z którymi można pogadać, obalić kielicha i się dogadać. No mówiąc po prostu, no. Mówiąc po prostu, no zwykłym, normalnym językiem, no żeby się można było dogadać, popatrzeć w oczy, uścisnąć dłoń, pomimo cholernego COVID-a, prawda, i dogadać się, no. Na stole, nie pod stołem. Tyle, no. O polityce europejskiej, no mam negatywne zdania na temat Europy, no i jak powiedziałem, negatywne zdania na temat obecnego rządu w Warszawie, no tyle, no. To co ja tu mogę powiedzieć, no? Minus plus minus, to już jak wiadomo, powinien być plus, zdaje się, tak?
Dziękuję bardzo za tę odpowiedź. Przechodzimy jeszcze do waszych pytań. Nasz program jest interaktywny. Doszły do mnie wasze pytania. Głównie jeszcze temat Stanów Zjednoczonych, widzę, jest się tutaj pojawia. Marek Przybyszewski: jak komuchy przejmą raz władzę, to jej nie oddadzą. Nie ma co liczyć na powrót Trumpa do Białego Domu. My, Polacy, powinniśmy wiedzieć to najlepiej.
No, można powiedzieć, że Trump mimo wszystko jednak wygrał, nie? Także w Stanach Zjednoczonych ta reguła jeszcze nie działa, bo nie jest to takie przejęcie
wygrał
totalne.
Wygrał w 2016 roku.
Tak, właśnie mówię, po komunistach. Także nie jest to takie przejęcie totalne, choć myślę po tym wydarzeniu, gdzie Trump wygrał, komuchy się bardzo mocno przygotowali, żeby już więcej się taki wypadek przy pracy im nie zdarzył. Dlatego myślę, że no, będzie trudno odwojować to rzeczywiście.
Głos, jeśli prawica się teraz otrzeźwieje i się przygotuje jeszcze mocniej, no to może. Ale no to mówię, to jest długi, długi i skomplikowany proces, a wydaje się, że duża część tej prawicowej sceny w Ameryce ciągle nie docenia tego zagrożenia, choć o nim mówi. Długo nie doceniali Chin, teraz już no, przynajmniej w deklaracjach już widzą to zagrożenie. Ciągle nie doceniają Rosji, ciągle nie widzą jej jako takie zagrożenie, jakim jest naprawdę, myślę. No teraz wyszła sprawa zhakowania wielu instytucji, między innymi Departamentu Skarbu, przez taką firmę, z której usług korzysta też właśnie ten Dominion Votes, także podejrzewa się Rosję. No to może w końcu ogarną, że to tam jest też wielkie zagrożenie. Swoją drogą to też mógłby być jakiś sposób na odwrócenie wyborów, jeśli by Trump skorzystał, bo wydał taki dekret o zagranicznym wpływie na wybory i no, jeśli by się tutaj jakieś powiązanie udało wykazać, to mógłby też tego jakoś użyć.
No tu by trzeba, że tak powiem, skrócić sponsora. Nie? Bo wszystkie te działania komunistów wymagają ogromnych ilości pieniędzy. I tym sponsorem dzisiaj są w tej głównej rozgrywce komunistyczne Chiny. Także dlatego mówiliśmy, że tutaj uderzenie w potęgę gospodarczą komunistycznych Chin na początku samym prezydentury Trumpa dałoby mu zwycięstwo. I o tym mówiliśmy nie wczoraj, tylko 4 lata temu. Trochę uderzył, ale za słabo i za późno. Nie? Ale mówię teraz, kiedy komuniści wprowadzili taki chaos w Stanach Zjednoczonych, no jakąś nadzieją jest, że Chiny komunistyczne zaczną się od środka rozpadać. To zresztą sami Chińczycy o tym mówią, że boją się tak zwanego Gorbaczowa u siebie, który zacznie mieszać, a to jest nadzieja dzisiaj wolnego świata.
Tadeusz Marszałek, myślę, że po 4 latach rządów demokratów Amerykanie będą mieli tak dosyć lewactwa, że przez następne 2 dekady nie będą mieli co szukać na urządzenie prezydenta, Senatu czy Izby Reprezentantów.
Niestety tak to nie działa. Tu pan redaktor bardzo słusznie powiedział o kuźni kadr lewicowych, czyli uniwersytetach, że one cały czas produkują komunistów. Nie? Czarek i ja mówiliśmy o słabości kościołów i chrześcijan w Ameryce, że kościoły nie dają jasnego przykładu, nie wydają z siebie jasnego głosu i nie dają takich nieskazitelnych przywódców, którzy mogliby pociągnąć za sobą resztę Amerykanów. O tym dużo można by mówić. Kiedyś na pewno rozwiniemy jeszcze ten wątek. Także tu same błędy komunistów nie wystarczą, żeby uformować, można powiedzieć, tę większość, która przejmie władzę. Tu trzeba jeszcze pracy organicznej, tu właśnie trzeba mediów, trzeba przywódców, trzeba kościołów. No i to, ta praca to już jest na lata teraz.
Mogę dodać coś?
Proszę, proszę.
Proszę Państwa, ale powstała kompletnie nowa sytuacja w konsekwencji tej kadencji Trumpa. Trump zdefiniował zagrożenie bardzo dokładnie, bo przecież przecież myśmy nie używali, świat nie znał pojęcia fejkowych mediów, deep state'u, prawda, tej skomunizowanej akademii, to wszystko jakoś tam gdzieś tam ulatywało, prawda, to było, wiadomo było, że coś takiego jest, ale to w tej chwili, żeby zwalczać wroga, trzeba go zdefiniować. Dokładnie tak samo jest jak z islamem, z politycznym islamem w Europie, prawda? Mówiąc, nie nazywając terrorystów po imieniu, nie można walczyć z terrorem. No to dotyczy tych wszystkich politycznie poprawnych eurokratów i tych mediów w Europie, prawda? Nie można. Trump to jest spuścizna, moim zdaniem to jest główna spuścizna Trumpa, zdefiniowanie niebezpieczeństwa. Wiemy, akademia, media, social media, kultura, o tym nie wspominaliśmy dzisiaj, cały ten sektor, ten Hollywood zlewaczony, który w sposób absolutnie jadowity, absolutnie bezczelny zupełnie zwalczał i zwalcza Trumpa. Te wszystkie aktoreczki, te celebrysie, to wszystko przecież to mózgi ptasie, ale coś tam pieprzyły o tym Trumpie cały czas. No, co niepoważne zupełnie. To jest...
Co, wsiądzie na koń i lance w dłoń? Nie ma narzędzi. Sam Trump nie można w jakiś sposób tam ubóstwiać człowieka. No, Trump jest świetnym przywódcą, tu się zgadzamy z panem redaktorem, był świetnym prezydentem, czy jest, to dokładnie trzeba powiedzieć, bo jeszcze miesiąc to na pewno będzie urzędował. Jest świetnym prezydentem, zrobił bardzo dużo dobrego, ale to jest tylko człowiek. I nie pokładajmy w człowieku takiej nadziei, że to Trump wszystko może zrobić. Taka podobna analogia też często na prawicy polskiej. A Kaczyński to on tam wszystko wie. Ja mówię, jak było. Już teraz to mało kto wierzy w geniusz Kaczyńskiego. Ale pamiętam tak z 4-5 lat temu, to Jarek to jest taki geniusz, że on wszystko tu przewidział, wszystko zrobi, tak.
Panie redaktorze, nie wiem, czy nas
słyszę,
słychać.
Słyszę.
Na koniec chciałem jeszcze zadać panu pytanie. Widzimy się pod koniec roku. Czy chciałby pan jakieś przesłanie na koniec roku jeszcze do telewidzów iść pod prąd? Jakieś, nie wiem, życzenia świąteczne, podsumowanie tego mijającego już 2020 roku?
Oczywiście, proszę Państwa, rok był fatalny. Jeśli o mnie chodzi, absolutnie fatalny. Jeśli chodzi o Państwa, też nie najlepszy, zapewne jak się domyślam. No, przede wszystkim bardzo bym chciał, żeby Polska i Izrael się dogadały. Nie wiem, czy to się uda już w nadchodzącym roku. W każdym razie życzę wszystkim ludziom, jak to się mówi, dobrej woli, prawda? Jak najlepszych, najgorętszych, fajnych, fantastycznych świąt. Sylwestra, który będzie oczywiście, nie będzie wesoły tym razem. Dokładnie tak samo na całym świecie, na całym normalnym świecie, że tak powiem. Czekamy na te szczepiony, zobaczymy, czy one zadziałają. No chyba zadziałają, no bo jednak tam nauka została wprzęgnięta do tych zadań. Jakoś to się może, to się chyba posunęło, no zobaczymy. No i trzymajmy się wszyscy razem jakoś, no trzymajmy się po prostu razem. To tyle jakby.
Dziękuję panu bardzo serdecznie. Był z nami redaktor Eli Barbur z Izraela, z Tel Awiwu. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie.
I do zobaczenia.
Także. Bardzo, bardzo serdecznie ściskamy.
Odwzajemniamy bardzo ciepłe pozdrowienia i życzenia.
Do widzenia, do zobaczenia.
Do widzenia, do zobaczenia. Dziękujemy panu bardzo serdecznie. My przechodzimy do ogłoszeń. Przypominamy, zachęcamy do skorzystania ze świątecznej oferty sklepu Idź Pod Prąd. W promocyjnych cenach znajdziecie wiele książek oraz film Genesis Raj Utracony. Zapraszamy na stronę sklep.idzpodprad.pl. A teraz pokażemy wam zdjęcia, bo okazało się, że kolejny klub Idź Pod Prąd, telewizji Idź Pod Prąd, wziął udział w akcji Fundacji John'ego Danielsa From the Depths, paczek świątecznych dla sprawiedliwych wśród narodów świata. Chodzi o klub Idź Pod Prąd Poznań. Widzicie teraz zdjęcia z tej akcji, z klubu Idź Pod Prąd Poznań. Dziękujemy klubowi bardzo serdecznie za wsparcie tej bardzo słusznej akcji. Co dzisiaj jeszcze nas czeka w telewizji Idź Pod Prąd? O 18:00 Idź Pod Prąd, dogrywka. O 19:00 serwis telewizji Idź Pod Prąd. A o 20:30 Biblia w czasie zarazy. Co teraz studiujemy?
No, Księgę Apokalipsy. Tak obiecywałem, że dojdziemy kiedyś w tym narodowym czytaniu Biblii. Zaczęliśmy, można powiedzieć, od takiej no, największej pociechy, jeśli chodzi o Nowy Testament, czyli list do Filipian, gdzie jest mowa właśnie o zachowaniu właściwej postawy w czasie cierpienia, trudności. Potem przez jeszcze list do Galacjan, Dzieje Apostolskie, list do Rzymian. Tym razem jesteśmy już w Apokalipsie. To są początkowe te programy, czyli dopiero tam wstęp do Apokalipsyśmy zrobili, także jeśli jeszcze nie dołączyłeś, możesz tylko dwa odcinki sobie nadrobić i być z nami. To są krótkie programy, około 40-minutowe, także myślę, że każdy to wytrzyma mniej więcej tyle, ile lekcja w szkole.
Jest na naszym kanale playlista Biblia w czasie zarazy, także te poprzednie odcinki możecie tam znaleźć po programie Pomyśl Dziś pastora Chajeckiego, Po co ucho igielne, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, wydarzenia z roku 1970. My się będziemy powoli już z Państwem żegnać, ale przypominamy jeszcze o naszej comiesięcznej akcji 1000 gitar nam gra. Chodzi o wsparcie. Nasza telewizja jest telewizją niezależną. Nie mamy żadnych decyzji, żadnych pieniędzy, jak od ojca Rydzyka, od rządu, od jakichś tam ministerstw. Nie mamy żadnych dotacji. Utrzymujemy się z waszego wsparcia. Także jeśli to, co tutaj widzicie, uznajecie za wartościowe, prosimy was o wsparcie. Możecie znaleźć sposoby tego wsparcia. idzpodprąd.pl/wsparcie. My się będziemy z Państwem już teraz żegnać. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie i Państwu.
I redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Dziękujemy Państwu serdecznie za uwagę. Do zobaczenia o godzinie 18:00.
Ucho igielne, czyli ucho igły. Nie? To jest oczywiście symbol, pewne porównanie. Niektórzy mówią, że tak nazywała się jedna z bram w Jerozolimie, można powiedzieć przejście. Zaraz do tego wrócimy, ale najpierw kontekst tych słów Jezusa. Przychodzi do niego bogaty człowiek i mówi: jestem moralny, wszystko co nakazałeś, wszystko co Mojżesz nakazał w prawie, robię. Czy jeszcze masz dla mnie może jakąś tu pochwałę, pewnie liczy? A Jezus mówi: a teraz pozbądź się wszystkiego, co masz i pójdź za mną. To nie jest rada dla wszystkich, czy nakaz dla wszystkich, żeby nic nie mieć i pozbyć się wszystkiego. Ale ten człowiek przyszedł do Jezusa i chlubi się swoją moralnością. Jak gdyby był dobry przed Bogiem. No to Jezus mówi: testujemy. Pierwsze przykazanie. Nie masz niczego oprócz Boga w swoim życiu. Bóg na pierwszym miejscu i koniec. Mówi: no to jeśli Bóg na pierwszym miejscu w twoim życiu, rozdaj wszystko i chodź za mną, za Bogiem. No to on odszedł strapiony. I wtedy Jezus mówi te słowa. To jest Mateusz 19:24. Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Tu nie chodzi o to, że bogaci nie mogą się nawrócić. Ale bogaci, dla których bogactwo jest Bogiem. Bogaci, dla których bogactwo jest źródłem ich pewności siebie, ich bezpieczeństwa, ich, można powiedzieć, zabezpieczeniem na przyszłość. Jeśli bogactwo, a nie Bóg, nie możesz przecież ani przyjść do Boga i zawołać: Jezu, ratuj, bo twoje bogactwo cię ratuje. Ani nie możesz iść za Jezusem, bo twoje bogactwo cię obciąża. Ale jest jedna jeszcze ciekawa rzecz. Ja przechodziłem tam w Jerozolimie przez te różne miejsca, gdzie jest to ucho igielne. Wiecie, co trzeba zrobić? Trzeba mocno zgiąć kark przed Jezusem Chrystusem.
Grudnia 1970 roku w Gdańsku trwały demonstracje. Robotnicy Stoczni Gdańskiej wyszli na ulicę i demonstrowali pod gmachem Komitetu Wojewódzkiego Partii. Dochodziło do starć z milicją. W trakcie tych zamieszek starszy sierżant Marian Zamroczyński zaczął strzelać. Zamroczyński miał prywatne porachunki ze stoczniowcami. 2 lata wcześniej został przez nich pobity i musiał być leczony w szpitalu. Pocisk z jego pistoletu trafił w szyję stolarza ze Stoczni Gdańskiej Józefa Widerlika. To była prawdopodobnie pierwsza ofiara śmiertelna zajść na wybrzeżu. Tłum odebrał Zamroczyńskiemu broń i pobił go tak, że zmarł 12 dni później w szpitalu. Stoczniowcy zdobyli komitet i podpalili go. Milicjantów, którzy bronili komitetu, rozbroili i trzymali na terenie stoczni, skąd dzięki pomocy dyrekcji udało im się uciec. Władysław Gomułka podjął w Warszawie decyzję zezwalającą siłom porządkowym na używanie broni palnej. Zaczęła ona obowiązywać od godziny 12. Powołano lokalny sztab wojskowy, na czele którego stanął wiceminister obrony narodowej generał Grzegorz Korczyński. W całym mieście nasilały się zamieszki. Do robotników przyłączyli się także studenci. Około 16 przed dworcem kolejowym snajper zabił jakiegoś przechodnia. Władze wprowadziły godzinę milicyjną od 18 do 6 rano. Tego dnia w zamieszkach w Gdańsku zginęło co najmniej 6 osób, a około 300 z ranami zgłosiło się do szpitala. W stoczni ogłoszono strajk okupacyjny. Do Gdańska ściągano jednostki Wojska Polskiego. Poza komitetem tego dnia spłonął także gmach Rady Związków Zawodowych, Naczelnej Organizacji Technicznej i dworzec kolejowy.